Szanowni Państwo, serdecznie witamy Państwa w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w drugim dniu kongresu, który rozpoczynamy panelem Ponieść Światło Wolności, pamięć o żołnierzach wyklętych w PRL. Wśród gości pani Ewa Tomaszewska, pani Anna Kołakowska, pan Jacek Pawłowicz i profesor Wiesław Jan Wysocki, postaci Państwu doskonale znane, w związku z tym pozwolę sobie tylko podkreślić jedną rzecz. Wszyscy nasi dzisiejsi paneliści to damy i kawalerowie Krzyża Wolności i Solidarności i to wydaje mi się najlepsza wizytówka. Szanowni Państwo, mamy mówić o temacie dość trudnym, to znaczy o tym, w jaki sposób ta pamięć o żołnierzach wyklętych funkcjonowała w PRL-u. Zatem zanim będziemy mówili o tym, jak ta pamięć funkcjonowała, warto zerknąć na tą rzeczywistość, która nam będzie mówiła o tym, w jakich warunkach przyszło jej funkcjonować. Jak była kształtowana, jak była infekowana propagandą, czy jak była dziurawiona cenzurą, co prowadzi do zjawiska, które obserwujemy także dzisiaj, czyli zjawiska pamięci podzielonej, zjawiska, w którym bardzo różne środowiska, patrząc na niepodległościowy wysiłek podziemia zbrojnego, widzą w tych działaniach, które oni podejmowali po wojnie, czasem bardzo odległe od siebie zjawiska. I w jaki sposób, to jest też element dyskusji, który gdzieś być może się nam pojawi w tym, o czym będziemy mówili dzisiaj, czyli w jaki sposób trwa ten proces leczenia pamięci, tej pamięci zideologizowanej i wypełniania deficytów pamięci. Żebyśmy byli w stanie sobie zdefiniować ten kontekst, pierwsze pytanie skierowałbym do pana profesora Wysockiego z prośbą o zdefiniowanie punktu startu, czyli wskazanie, w jaki sposób komuniści podchodzili do podziemia w tym wymiarze narracji propagandowej, do podziemia, do Polskiego Państwa Podziemnego i tych organizacji, które na bazie Polskiego Państwa Podziemnego powstawały.
Dziękuję bardzo. Niezależnie od tego, że relacja z komunistów do państwa polskiego była bardzo zła, to ona się, jeżeli chodzi o państwo podziemne, o Armię Krajową, o Narodowe Siły Zbrojne, całe podziemie niepodległościowe ukształtowało się mniej więcej w 1943 roku, kiedy pojawiły się różnego rodzaju bojówki komunistyczne, struktury także bojowe. I właściwie to, co dzisiaj także w jakiś sposób rzeczywiście, jak pan profesor to pięknie powiedział, funkcjonuje do dziś. Przede wszystkim patrzono na polskie podziemie jako armię sanacyjną. Sanacja była już określeniem właściwie fatalnym, deprymującym rząd na wychodźstwie we Francji czy Wielkiej Brytanii był sanacyjny. Wszystko, co tutaj było jemu podporządkowane, było także złem, przestępstwem. Oskarżano podziemie, zwłaszcza Armię Krajową, o to, że stoi z bronią u nogi, że dokonuje skrytobójczych mordów, że porozumiewa się z Niemcami, współpracuje z Niemcami i cały szereg tego typu oskarżeń było wysuwanych. W 1943 roku Polskie Państwo Podziemne, a zwłaszcza dowódcy Armii Krajowej, podjęli próbę porozumienia się z komunistami. Były dwa warunki: uznanie konstytucji i władz Rzeczypospolitej. Oczywiście te warunki zostały odrzucone i mamy do czynienia z różnymi działaniami. To trwało właściwie cały czas do 1944 roku. Powstanie warszawskie jeszcze nasiliło. Pod koniec sierpnia zapadły pewne decyzje, które jakby na nowo nasiliły propagandę komunistyczną przeciwko Polskiemu Państwu Podziemnemu i podziemiu polskiemu. to jest, zaczęto oskarżać dowództwo, zwłaszcza o działania nieprzemyślane, współpracy idące na rękę Niemcom. Tu zresztą było mnóstwo oskarżeń o tym, że odbywają się wspólne libacje, choćby w Alejach Ujazdowskich między dowództwem powstańczym a hitlerowcami. Najbardziej wymyślne rzeczy można było wówczas w tej propagandzie znaleźć. Układanie się z Niemcami, by tylko zaszkodzić obozowi demokratycznemu. To się zaczyna pojawiać bardzo wyraźnie. Faszyści i obóz demokratyczny, czyli komuniści, Związek Sowiecki i jego poplecznicy. Faszyści to jest pojęcie bardzo pojemne. Kiedy schwytano na terenach Polski Wschodniej, przepraszam, powiedzmy inaczej, na terenie okupowanym już przez Związek Sowiecki polskich powstańców, polskich żołnierzy podziemia, musieli wypełniać taką swoistą ankietę. Ja, Jawlariusz, była polskim faszystam. Tak się zaczynały zeznania swoiste, wymuszane. I to jest, to pojęcie faszyzmu do dziś funkcjonuje, chociaż wielokrotnie dziwiłem się, dlaczego Włochy są tak bardzo popularne w tej propagandzie komunistycznej. No ale to już jest osobne zagadnienie. Nasila się wtedy właśnie ta propaganda w związku z powstaniem warszawskim, bo ono jest bardzo jakby wielką ekspresją wojenną i tutaj jest główny zarzut, że powstańcy odrzucili pomoc ze wschodu i w końcu zdecydowali się na uzgodnioną kapitulację. I to jest właściwie kontynuacja przez następne miesiące, chyba do mniej więcej pierwszej amnestii. Wtedy następuje jakby rozróżnienie, że to dowództwa, sztaby i władze, które inspirują podziemie zbrojne do tych działań przeciwko komunistom, jest przestępcze, zbrodnicze. Natomiast sami żołnierze no, są w jakiś sposób otumanieni i są, przejawiają szczerą wolę, szczery patriotyzm. Tu zresztą pojawia się też taki pewien wątek, że określenia partyzanci, walka zbrojna jest zastrzeżona do formacji komunistycznych. Jeżeli chodzi o Armię Krajową, Narodowe Siły Zbrojne, później WiN, to będą przede wszystkim tylko już bandyci, działania sabotażowe, dywersyjne, ale także zwykłe przestępstwa kryminalne, bo tylko do tego zarówno w czasie okupacji, jak i później w okupacji do 1945 roku i w późniejszej okupacji także są zdolni w propagandzie komunistycznej, tylko tak są zdolni postrzegać żołnierzy podziemia niepodległościowego. I te okresy amnestyjne są takim pewnym poluzowaniem, ale na dobrą sprawę mamy to przez cały okres PRL-u tę próbę jednoznacznego określenia. Oczywiście w latach 70. 80. to troszeczkę się już zmienia. Zbyt wiele pojawiło się wówczas publikacji, żeby to było podejmowane, ale to jest tak, że ta propaganda pojawia się także w sztuce, zwłaszcza w sztuce filmowej, tak bardzo przecież sugestywnej. I na dobrą sprawę dzisiaj odczytujemy na nowo także te wątki, które znajdują się już u początku propagandy komunistycznej w tych działaniach, które są podejmowane także w parlamencie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Mamy pewien obraz sytuacji, widzimy te fazy działalności propagandowej od identyfikacji polskiego państwa podziemnego i tego, co później po wojnie z nim wyrasta jako faszyzmu, po znacznie istotniejsze w kolejnych latach zjawisko kryminalizacji podziemia, czyli ukazywania walki niepodległościowej jako zwykłego bandytyzmu i próby wymazywania dorobku niepodległościowego z historii Polski. I właśnie w tym kontekście moje pytanie do Państwa. Kiedy Państwo usłyszeliście po raz pierwszy o powojennym podziemiu? W jakiej sytuacji, w jakim kontekście? Czy to była konkretna postać, czy raczej wydarzenie? I będę prosił Państwa o to, abyście odpowiadali po kolei, zaczynając od Pani Ewy Tomaszewskiej. Oczywiście z prawem do tego, że jeśli byście Państwo chcieli wypowiedź Pana Profesora uzupełnić albo wzbogacić o jakieś wątki, które uznajecie za istotne w kontekście naszej dyskusji, to oczywiście macie włączone jest. Macie do tego Państwo prawo. Tak, włączone. Bardzo proszę. Tak.
Słychać mnie. Ja chciałam najpierw przeczytać może pierwszą zwrotkę piosenki, z którą zetknęłam się w 1959 roku na obozie harcerskim na Mazurach. To dotyczyło drużyny 14 D warszawskiej drużyny harcerek. Lilijka złota na furażce lśni, wypchany plecak, a przy boku nóż. Bosa łapatek z dróg otwartych drwi, przygodę lubi las i rzeczny nurt. Całej piosenki nie będę odczytywać, natomiast jest tu wymieniona postać Sałapatka. Dowódcy oddziałów walczących w rejonie Makowa Podhalańskiego. Wtedy, kiedy śpiewałyśmy tę piosenkę w trakcie obozów harcerskich, nie wiedziałyśmy nic o Sałapatku, ani o tym, skąd się ta piosenka nagle tam znalazła. Przypadkowo 2-3 lata temu w rozmowach z moimi przyjaciółmi z Krakowa padło to nazwisko i dzięki temu wiem, kto to był Sałapatek i że żyje jego rodzina, że tydzień temu na uroczystościach właśnie była jego siostrzenica obecna. I to wydaje mi się pokazuje, że mimo wszystko, mimo tej całej propagandy, w jakiś sposób przebijała się informacja o tym, co zdziałało podziemie niepodległościowe i kim byli ci ludzie. Pokazuje, że nie da się prawdy zadeptać i uważać, że jej nie będzie, że ona spod żadnego dywanu, spod żadnego trotuaru nie wyjdzie w rzeczywistości. I to wydaje mi się bardzo, bardzo ważne i jakoś pocieszające. Druga sprawa to, kiedy się rzeczywiście dowiedzieliśmy o tym, w jaki sposób działało podziemie niepodległościowe po II wojnie światowej. No ja po prostu w trakcie działalności związkowej miałam przyjaciół, którzy na początku lat 90. założyli Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. I to byli moi koledzy ze Związku Zawodowego Solidarność. To byli ci, którzy pamiętali o tym, co się stało w praskich katowniach. Przychodzili na uroczystości na Brudnie. Zanim zaistniał IPN, poszukiwali miejsc pochówku swoich kolegów z CEL, na przykład Danusia Osińska, czy żyjąca do dziś Hania Szumera, mająca dziś 99 lat, aresztowana wtedy jako nastoletnia dziewczyna, czy właśnie redaktor Tadeusz Kostecki, który zbierał informacje, podpytywał oddziałowych w celach, gdzie siedział, we Wronkach czy Rawiczu, żeby się dowiedzieć, co się stało z tymi, których skazano na śmierć, których zamordowano. I to byli ludzie, którzy prowadzili aktywną działalność w stanie wojennym i później, na przykład właśnie Hania Szumera w Komisji Kultury pracowała w regionie Mazowsze, czy Staszek Kowalski, którego złapano z transportem broni w Wawrze w końcówce lat 40., a później był członkiem zarządu regionu Mazowsze w 89 roku i przedstawicielem Solidarności w drugim oddziale ZUS-u w Radzie. Także po prostu było wielu naszych kolegów, którzy i kontynuowali działalność i przekazywali nam pałeczkę. Leszek Mroczkowski, który zmarł w trakcie COVID-u, który skazany był na śmierć za pomoc w przemycaniu żołnierzy, oficerów na zachód. Przesiedział chyba 7 lat. Później poznaliśmy się na Żoliborzu u księdza Jerzego Popiełuszki. I cały czas wspomagał działalność również Komisji Interwencji Zbyszka Romaszewskiego w latach 80. A więc to byli wszystko nasi koledzy, nasi przyjaciele i ta przekazana nam pałeczka jest tym dziełem, które zobowiązuje i które musimy kontynuować. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Zanim oddam głos panu dyrektorowi, to jeszcze jedno uzupełnienie. I to bardzo mnie cieszy, postać, którą pani poseł przywołała. Jan Sałapatek Orzeł zginął w 55 roku w wyniku zasadzki podczas prowokacyjnej gry Urzędu Bezpieczeństwa. Jest jedną z tych osób, którą Instytut Pamięci Narodowej odnalazł, zidentyfikował, pochował z ceremoniałem wojskowym w jego rodzinnej jachówce. Pośmiertnie został awansowany do stopnia podporucznika i odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Tak, mamy broszurę o Sałapatku wydaną właśnie na pogrzeb. Bardzo, bardzo dziękujemy za przywołanie tej postaci, bo z perspektywy chyba nie tylko oddziału IPN w Krakowie to postać niezwykle istotna. Panie dyrektorze.
Proszę Państwa, ja mogę powiedzieć, że jestem dzieckiem szczęścia, ponieważ zostałem wychowany przez dwóch oficerów Armii Krajowej. To byli moi wujkowie. Ciotka w czasie Powstania Warszawskiego była w sztabie generała Bora łączniczką. No i tak się stało, że tą legendę podziemia antykomunistycznego, szczególnie słyszałem od mojego wujka Stanisława Paradowskiego, absolutnie wyjątkowa postać. Otóż żołnierz Armii Krajowej, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, skąd już zbiegł. I teraz uwaga, dzięki pomocy swojej przyszłej żony, a mojej ciotki, najprawdziwszej na świecie Niemki. Rzecz absolutnie nieprawdopodobna. Kiedy oboje dotarli w okolice Płocka, wujek niejako z marszu włączył się w konspirację, a był to już czas, kiedy ziemia płocka była zajęta przez Sowietów. Był żołnierzem ruchu oporu Armii Krajowej. No i po pewnym okresie działalności przyjechali do niego, do gospodarstwa. No i został aresztowany, wywieziony do Bydgoszczy. To długo opowiadać jego historię. W każdym bądź razie, kiedy nastała Solidarność, on się zaangażował bardzo mocno w Solidarność Rolników Indywidualnych. No i w pewnym momencie, kiedy potrzebowałem miejsca, gdzie mógłbym uruchomić drukarnię, no to wujek, przyjdź do mnie, do starej chałupy. No i u niego w starej chałupie miałem drukarnię. Ponieważ wujek po doświadczeniach Auschwitz nie spał w nocy. On siedział, słuchał radia, czytał, miał swój taki pokoik, tam miał dużo zawsze bibułę. A ja u niego w piwnicy drukowałem i kiedy już nakład poszedł, no to szedłem do niego na górę i żeśmy rozmawiali. I tam po raz pierwszy, jeśli dobrze pamiętam, to był 85 rok, usłyszałem o Pileckim, o tym, kim był w Auschwitz, co zrobił w Auschwitz. Usłyszałem o moich bohaterach, moich chłopcach. Wy już wiecie, o czym mówię, ponieważ zewąd działałem później w podziemiu również. Mówię o 11. Grupie Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych. To jest ten absolutny fenomen mazowiecki. Stefan Bronarski, Franciszek Majewski, Stefan Majewski, Jan Przybyłowski, ale również, proszę Państwa, ten swoisty rekordzista, Wiktor Stryjewski, Cacko, 38 razy kara śmierci, tu zamordowany. I o nich wtedy słyszałem, ale miałem podwójne szczęście, ponieważ w podziemiu, tam w Płocku, w regionie, był taki starszy pan, bardzo elegancko zawsze ubrany. No widać, że żołnierz, widać, że żołnierz. No i okazało się, że on był skarbnikiem regionu płockiego, podziemnej Solidarności. No i jakoś żeśmy tak... On mnie trochę tak wziął pod opiekę, ja mu pomagałem. No i zaczął mi opowiadać historię swojego życia. Był żołnierzem, młodym żołnierzem Armii Krajowej, został w strukturach wywiadu działał, rozpracowywał struktury komunistyczne na Mazowszu, a one niestety były bardzo rozbudowane. Jako młody żołnierz wszedł w struktury AL-u, które rozpracowywał. Jako alowiec po wejściu Sowietów poszedł do UB razem z całym swoim tam tą grupą. No, został zdekonspirowany, uciekł, trafił do oddziału porucznika Józefa Boguszewskiego Lwa. Razem z nim był praktycznie do końca swojej działalności w podziemiu, ponieważ został aresztowany. I pamiętam, jak mi opowiadał, wie pan, ja siedziałem, mówię, siedzieliśmy razem, wychodzimy z chałupy, idą do nas. No to ja mówię do Lwa, mówię, schowaj się do piwnicy, a ja się pokażę. Mam legitymację UB, może się uda. No nie udało się. No ale to było tak nieprawdopodobne, że ja wtedy 40 kilo młodszy, więc no całkiem tak patrzyłem na te opowieści jako coś nieprawdopodobnego. I proszę Państwa, kiedy przyszedł IPN, kiedy z Filipem, z Piotrem Niwińskim, Tomkiem Łabuszewskim, żeśmy poznawali te historie podziemnych oddziałów konspiracyjnych, ja znalazłem dokumenty z procesu Józefa Boguszewskiego Lwa. I proszę Państwa, tam jest zeznanie. Widziałem zelówki Kisielewskiego, kiedy był aresztowany. Ja byłem pod podłogą schowany. Ale dlaczego ja Państwu o tym mówię? Ponieważ, proszę Państwa, Kisielewski już w wolnej Polsce został zaszczuty przez środowisko no, byłych żołnierzy Armii Krajowej, bo tak należy powiedzieć, którzy nie znając jego prawdziwej historii, powiedzieli, że on był wtyką w ubecką w armii, w strukturach żołnierzy wyklętych. Ja pamiętam taki telefon, wracałem z nadmorza, telefon, pan Zdzisio dzwoni. Już takim bardzo słabym głosem mówi, panie Jacku, ja panu zaufałem, opowiedziałem swoje życie. Ja mam to nagrane. Niech pan mi nie zrobi krzywdy. To był moment, kiedy strasznie na niego szczuli. I no to był to w zasadzie pierwsze działania, kiedy zacząłem szukać w dokumentach. I proszę państwa, znalazłem dokumenty 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych, gdzie on jest wymieniony. Kapral Olcha, pseudonim drugi Wicuś. Dzielny żołnierz w wywiadzie rozpracowywał struktury komunistyczne. Ja to opublikowałem, to jest w albumie Żołnierze Wyklęci. I no wtedy faktem jest, że ci panowie, którzy tak na niego strasznie pluli, nadali oświadczenie, że mi przepraszają, ale nie znali jego historii. No ale człowieka już nie było. Natomiast kolejna osoba, z którą miałem zaszczyt się zetknąć i która mnie owiosła po całym Mazowszu, to był Młodzik. Jego książka już po raz drugi się ukazała. Żołnierz, bardzo dzielny żołnierz, najpierw w Armii Krajowej, potem w ROAK-u, egzekutor w obwodzie Mewa. On tutaj siedział. On tutaj był w celi śmierci razem z naszymi bohaterami. I z żołnierzami z Brygad Wileńskich, i z żołnierzami, z czwartym zarządem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i ze sztabem 11 Grupy Operacyjnej NSZ-u. On to wszystko fenomenalnie opisał. Są tu panowie, którzy wydali jego wspomnienia po raz drugi bodajże. No i dlatego mogę powiedzieć, że ja jestem wychowankiem tych ludzi. Żyłem w legendzie bohaterów, którzy ukształtowali Polskę, polski patriotyzm. Niestety nie miałem dziadka, który zginął w obronie Warszawy, zabity przez Niemców. Żyłem w tej legendzie wujków, ich przyjaciół, dziadka, który zginął na wojnie, ale to wszystko w jakiś sposób ukształtowało. A potem miałem ogromny zaszczyt razem ze Wunią działać w podziemiu solidarnościowym. No i tam w okolicach Płocka, Kutna, żeśmy różne dziwne rzeczy robili. W tej chwili z perspektywy możemy powiedzieć, że no fajnie było. Ale jak przyjeżdżali po nas i nas zgarniali z pociągu, kiedy jechaliśmy do Głogowca na głodówkę, to tak fajnie już nie było. To myślę, że tyle.
Dziękuję bardzo. Pani Anno.
Ja jestem z tego pokolenia, no najmłodszego pokolenia ludzi zaangażowanych w działalność niepodległościową w latach 80. Jestem z tego pokolenia, które nie miało wiedzy o podziemiu zbrojnym, niepodległościowym po wojnie, ale wiedzieliśmy. To takie bardzo charakterystyczne, że myśmy wiedzieli, chociaż tej wiedzy nie mieliśmy, bo... Wiedzieliśmy od dziadków, wiedzieliśmy od bliskich. U mnie w rodzinie imię, pseudonim Łupaszko wymawiano z nabożną czcią. To moi dziadkowie byli prostymi ludźmi ze wsi, z Wileńszczyzny i z całą pewnością nie potrafiliby mi opowiedzieć wiele o oddziale majora Łupaszki i na Wileńszczyźnie, i na Pomorzu. No bo myślę, że patrzyli na to z perspektywy własnej wsi, ale potrafili powiedzieć mi, kiedy łupaszkowcy przyjechali do nich na Majowe, nawet mama opowiadała, jak było wesele we wsi, przyjechali partyzanci do Żwiryni czy do sąsiedniej wsi, gdzie babcia, mama była już, nie pamiętam, i który się wziął na rękę, ale to w świadomości bardzo młodego jeszcze dziecka wtedy budowało przeświadczenie, no, że to byli ludzie wyjątkowi. Babcia to w ogóle, jak już mówiłam, Łupaszko, to babcia mówiła, że walczył z komunistami. Dziadek mniej mówił, chociaż dziadek był naprawdę takim dla mnie człowiekiem niezłomnym, ale babcia tak emocjonalnie zawsze o tym mówiła. I to mi wystarczało, żeby mieć własny stosunek do żołnierzy podziemia antykomunistycznego, nie wiedząc nic. Z drugiej strony w podziemiu oczywiście spotykaliśmy się z takimi ludźmi. Ja przez kilka dni mieszkałam u takiej pani, która była pracownicą administracji KUL, pani Rejniewicz, i jej mąż był w oddziale zapory. Ale przez kilka dni, ponieważ zmieniałam stancję, ona mnie otoczyła taką opieką, jak trafiłam na KUL, pomagała mi i mojemu mężowi bardzo w różnych sprawach. I z tym mężem spotykałam się, on był adwokatem znanym w Lublinie, wracał do domu, ale ja nigdy nie miałabym odwagi go zapytać o to, bo proszę Państwa, u nas też w konspiracji, my żyliśmy w konspiracji, tak, byliśmy ludźmi konspiracji, nie zadawaliśmy pytań, bo byłoby głupio po prostu pytać, byłoby głupio na przykład, gdyby ktoś nam nie chciał tej odpowiedzi udzielić, bo jakbym się czuła, no czułabym się jak ktoś po prostu wścibski i z ogromnym szacunkiem, to wynikało też z ogromnego szacunku do tych ludzi, po prostu tych pytań wtedy nie zadawaliśmy. Wiem, że w dalszym toku naszego panelu będziemy mówili o tym, czego się mogliśmy dowiedzieć, a się nie dowiedzieliśmy, więc nie będę wyprzedzała tych pytań i odpowiedzi, ale rzeczywiście tak było, że nie mieliśmy skąd czerpać tej wiedzy, chyba że tak właśnie jak Jacek, no to też żył w tym środowisku, ale my, którzy nie żyliśmy, po prostu wiele się dowiedzieć nie mogliśmy, ale jednak otaczaliśmy ich wielkim szacunkiem i kiedy trafiłam na książkę Krystyny Kersen, jeszcze byłam w liceum, chyba w trzeciej klasie liceum, której ona bardzo negatywnie, jeszcze potem o tym powiem, wypowiedziała się o Narodowych Siłach Zbrojnych, to ona już dla mnie była po prostu niewiarygodna, bo w takiej atmosferze byłam wychowana. Ale to też jest chyba taki fenomen, że konkretnie nic nie wiedziałam, ale po prostu z ogromnym szacunkiem i z zaufaniem odnosiłam się do żołnierzy podziemia. Czytałam też książkę, też chyba w 80 roku, wydaną jeszcze wtedy przez wydawnictwo Nowa, Zapluty karzeł reakcji. I Jacek Woźniak, który ją napisał, stworzył we mnie też takie przekonanie dwóch światów. Podłego, ubeckiego, bandytów z UB, i ludzi z więzienia. On o podziemiu nie pisał, ale pisał o postawach tych żołnierzy, których dzisiaj nazywamy wyklętymi, w więzieniu. Zawsze były to piękne postawy, zawsze były to postawy, które zaufanie kładły w Panu Bogu. I to przeciwstawienie wystarczyło mi po prostu, żeby móc właśnie ich otoczyć szacunkiem i ich stawiać sobie za wzór.
Mogę jedno dodać?
Oczywiście.
Bo ja nie powiedziałem nazwiska. Pan Mieczysław Chojnacki, pseudonim Młodzik. Tutaj siedział z dwukrotną karą śmierci. Absolutny fenomen. Powiem Państwu tylko jeden epizod, bo myśmy objechali bardzo dużo miejsc. Poznałem dzięki niemu wielu wspaniałych, genialnych ludzi. Ale pamiętam, wjechaliśmy do takiej wsi, gdzie chyba tam było około 20 chałup. I w każdej chałupie gospodarz był w siatce organizacyjnej, w siatce podziemia niepodległościowego. Oddział Słonego wtedy, porucznika Franciszka Majewskiego Słonego, przyszedł do tej wsi na nocleg. Rozkwaterowali się i kiedy już wszystkich te staruszeńki już wówczas, bo panów już nie było, już pomarli, nagrałem, opowiedziały swoją historię, wyszliśmy na drogę. To było tak, że po jednej stronie były chałupy, tutaj była droga i zaraz były pola. I pamiętam, jak taka pani, więcej, ale jak one opowiadały, że proszę pana, z każdej chałupy wychodzili, na tej drodze się ustawili i poszli na górkę, a później poszli walczyć. Proszę Państwa, to było tak opowiedziane, że po prostu ja widziałem tych chłopaków, którzy o świcie wychodzili z tych chałup i poszli walczyć. Oni w większości wszyscy zginęli. No właśnie ta legenda. Legenda żołnierzy Wojska Polskiego, którzy powiedzieli, że komunistom nie wierzą, będą walczyć do końca. No, my ją niesiemy, bo i Filip, i Piotr, i wszyscy koledzy z IPN-u, i prezes, i pani dyrektor, wszyscy niesiemy legendę podziemia antykomunistycznego, które walczyło o wolną Polskę i spłacamy dług, dług naszych bohaterów. Bo kiedy pan Mieczysław maluteńki, drobniuteńki, absolutnie no z taką pokorą, że ja takiego człowieka nie widziałem. To jest dla mnie był to absolutnie ten dziadek, którego mi zabrakło, bo jeden zginął na wojnie, drugiego Niemcy wywieźli na roboty i przeszedł tam straszne rzeczy. Nigdy nie opowiadał o wojnie, ale ja później znalazłem w IPN-ie jego dokumenty z gestapu. Spłacamy dług. Dług naszych bohaterów, i pana Zdzisia, i pana Miecia, bo to są nasi bohaterowie. Nie te dziadostwo bolszewickie, nie bandyci z UB, zdrajcy komunistyczni, bo myślę, że to jest ten moment, że już trzeba tak o nich mówić, nie bawić się, nie patyczkować się, tylko po prostu, bo oni idą na całego, bo oni wiedzą, że byli zaprzańcami, że oni wywodzą się z tego dziadostwa bolszewickiego, które sprzedało Polskę i sprzedają dalej. I sprzedają dalej. Nasi to są nasi chłopcy. I to broń Boże nie łączyć z tą parszywą wystawą. To są nasi chłopcy z Armii Krajowej, z NSZ-u, z ROAK-u, z KWP, od Ognia, od Bartka, od Burego, niech ktoś spróbuje powiedzieć, że nie. Przepraszam, ale bo może pora skończyć te bawienie się błotem. Po prostu to są nasi bohaterowie. I ja już zamilknę.
Panie profesorze.
Urodziłem się w Łowiczu. Właśnie 8 marca 1945 roku grupa szaro-szeregowa. Parę godzin jeszcze brakuje do tego, by rozpoczęli akcję. Ponieważ do więzienia trafił ich komendant Cyfra. I zaczęli mówić, w Warszawie Rudego odbili, my nie zostawimy Cyfry w więzieniu. Ponieważ już nie musieli czekać na rozkaz, bo sami byli dowódcami zgodnie z rozkazem generała Okulickiego, podjęli takie działania. Na 2 godziny opanowali ubeckie więzienie, uwolnili wszystkich uwięzionych, włącznie ze swoim dowódcą. I to była akcja bez jednego wystrzału. Zapłacili później cenę, rozjechali się po Polsce, ale zostali wyaresztowani, ale już po jakimś czasie wyroki otrzymali w około 10 lat. Tym niemniej amnestia skróciła im, ale harcerstwo zobowiązuje. Oni trzymali się potem razem i był tam między innymi ksiądz Wysocki, który też w tej akcji uczestniczył. Wesołej później proboszczował, ale on mnie wprowadził, mimo że nie łączyły nas żadne więzy. To nazywał mnie kuzynem i do tej grupy harcerskiej, do tej grupy szaro-szeregowej mnie wprowadził. Miałem taki żywy kontakt z Miecznikowskim i innymi żołnierzami szarych szeregów. I jeszcze jedna postać z tej miejscowości. To ojciec Petroniusz Powęska. 4 lata spędził w oddziałach partyzanckich do 1945 roku, a później 5 lat przed komuną się ukrywał. Ponieważ ukrywał się bardzo często w grobowcach cmentarnych, na cmentarzach, to zdrowie miał mocno zrujnowane. I ponieważ kapelanował siostrą Bernardynką w Łowiczu, to one się nim opiekowały. Pamiętam taką scenę, jak siostra przychodzi, co ksiądz kapelan sobie życzy na śniadanie. A mógł jeść już tylko taką właściwie prawie wodę z jakimiś krupami kaszy mannej. Ale został w nim jeszcze pamięć tkankowa i takim basińskim mówi, kiełbasy i wódki. To było naprawdę, wspomnienie jego są fantastyczne. Później Gdańsk, gdzie się wychowywałem i choćby postać księdza pułkownika Józefa Zator Przytockiego, administratora, bo nie mógł być nigdy proboszczem katedry, przepraszam, nie katedry, dzisiaj konkatedry, ale wtedy Bazyliki Mariackiej. I pamiętam taką scenę, jak urzędnicy finansowi przyszli do niego, żądając jakichś wielkich sum za użytkowanie dobra poniemieckiego w postaci właśnie owej bazyliki. I on tak na nich spojrzał z politowaniem, mówi, dobrze, zapłacę wam każde pieniądze, tylko dajcie mi na papierze, że to Bazylika Mariacka jest dobrem poniemieckim. No dzisiaj inni nie mają już takich skrupułów. Ale potem był też taki żołnierz Armii Krajowej, później też w różnych strukturach, który nie chciał żadnego odznaczenia ani awansu od zbowitu. Bo to była jedna banda. Marzył mu się natomiast Krzyż Armii Krajowej z Londynu. Zebrałem o nim wiadomości, wysłałem krótką informację do Londynu, do przyjaciół, podpisując się, że honorem swoim poświadczam to, co napisałem. Po miesiącu dostałem legitymację uprawniającą do noszenia Krzyża Armii Krajowej. Zrobiliśmy uroczystość, zaprosiliśmy jego dowódcę, Hedę, późniejszego generała. I uroczystość w kościele to są lata 70. Podłowicka wieś, kościół wypełniony ludźmi i on dostaje odznaczenie. Rzuciło to wszystkich naprawdę na kolana, przeżycie było ogromne, a obok tego pojawił się też inny żołnierz Hedy Szarego o pseudonimie Zagłoba. To stąd Heda często już później bywał, niejednokrotnie mieliśmy okazję rozmawiać. No i później, kiedy już ja się przeniosłem do Warszawy, także utrzymywaliśmy i myślę, że dzisiaj córka Hedy także potwierdzi tę naszą dobrą komitywę. Ale jest było wielu. Adam Bień, legenda przecież z procesu 16. Którym miałem okazję zawiesić na szyi krzyż komandorski Order Odrodzenia Polski. Także profesor Wiesław Chrzanowski. To są osoby, ale wielu takich jeszcze było, których warto, choćby profesor Barbara Otwinowska, którą przecież z procesu Pileckiego myśmy się wtedy zaprzyjaźnili, kiedy wyszła ta moje opracowanie o Witoldzie. I no, choćby przecież Tadeusz Płużański, ale senior. Z profesorem rozmawialiśmy bardzo, bardzo o tych przeżyciach. Tych spotkań naprawdę było wiele i pewnie by trzeba nazwisk jeszcze wiele wymienić.
Szanowni Państwo, jeszcze prosiłbym Państwa o jeszcze jedną rundę pytań, choć powoli już ten czas na naszą dyskusję dobiega końca, więc prosiłbym o takie syntetyczne spojrzenia po to, żeby mieć jeszcze szansę zaangażować w tą dyskusję publiczność. Pani poseł chciała coś ad vocem dodać, tak?
Ja chciałam dodać, bo jak padło nazwisko Basi Otwinowskiej, to po prostu chciałam przypomnieć, że ona była właśnie jednym z członków tego Związku Byłych Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Siedziała w Fordonie i to ona opowiadała o tym, że miejsce, gdzie pozbawiano życia ich koleżanki z cel, zostało później zalane asfaltem i stworzono tam boisko szkolne. Także takie rzeczy się też zdarzały, a dla wyjaśnienia dodatkowego jeszcze tego, co mówiłam wcześniej, chciałam dodać, że drużyną, która na Mazurach śpiewała o Sałapatku, opiekowała się nauczycielka pani Anna Zawadzka, siostra Tadeusza Zośki. To też ma swoje znaczenie, jeśli chodzi o wychowanie tych młodych harcerek, o szczególne nastawienie do spraw patriotycznych. I jeśli chodzi o samego Sałapatka, to szczególnie ważna była sprawa taka jak zwracanie uwagi na to, żeby na terenie, na którym się działa, nie krzywdzić ludzi, którzy tam mieszkają, żeby nie uczynić nic, co by powodowało negatywny stosunek do oddziałów niepodległościowych. Chociażby kwestia zapewniania żywności też miała znaczenie, żeby nie zabierać żywności z gospodarstw, bo ci ludzie nie mają jej za wiele. Także takie zasady istotne też miały znaczenie. Dziękuję.
Zatem tak, prosiłem, spróbujmy teraz syntetycznie, ale ważny element tej dyskusji. Panie profesorze, zaczniemy od pana profesora. Lata 70., czyli mamy sytuację, w której we wsparcie różnych nurtów opozycji angażują się osoby, które w powojennym podziemiu nie tylko działały, ale były tam znaczącymi postaciami. Mamy Józefa Rybickiego, mamy Mariana Gołębiewskiego, Wincentego Kwiecińskiego. Pytanie do pana profesora jest takie, czy zaangażowanie tych, którzy po wojnie nie złożyli broni w to, co działo się w latach 70. było zjawiskiem masowym, czy raczej incydentalnym? I co się z tym wiąże? Czy jest któraś z organizacji, które rodzą się głównie po czerwcu 76 roku, która by wprost odwoływała się do idei podziemia powojennego?
Myślę, że przede wszystkim Robcio jest taką instytucją, która wyraźnie nawiązywała do dziedzictwa podziemia i tu wielu działaczy zresztą...
Tak, Ziembiński.
Tak, Ziembiński, ale choćby wspomniany także pułkownik Gołębiewski, bardzo zresztą postać szalenie ciekawa, ja go w Stanach Zjednoczonych poznałem, później utrzymywaliśmy ten kontakt ze sobą, zresztą jeden z moich studentów napisał o nim pracę doktorską. To są osoby, które rzeczywiście angażowały się bardzo. Ja myślę, że na ile zdrowie pozwalało jeszcze po tych doświadczeniach ubeckich, bo większość przecież przeszła przez kaźnie, to angażowało się albo bezpośrednio, albo pośrednio przynajmniej instruując, ostrzegając, bo trzeba pamiętać, że ta praca podziemna, konspiracyjna wymagała pewnych zasad, pewnej ostrożności. Oni przygotowywali przecież także pewne takie no, regulaminy, coś, co by dawało nam pewne podstawy do tego, żeby stosować się do pewnych zasad. I myślę, że to było zjawisko w miarę szerokie. I nie można tego tylko do jednostkowych przykładów, ale tutaj, bo tutaj mamy bardzo wyraźne nawiązanie i jakby tak szukanie szkolenia u tych osób, a jednocześnie oni widzieli w tych młodych zapaleńcach, pasjonatach pewną kontynuację swojej działalności wcześniejszej.
Bardzo dziękuję. Przejdziemy do pani Anny Kołakowskiej z pytaniem o prasę podziemną. Czy jest tak, że ktoś ten fenomen podziemia powojennego zaczyna rozpoznawać i opisywać w prasie podziemnej? Czy te teksty dotyczące, jakich dzisiaj nazywamy żołnierzy wyklętych czy żołnierzy niezłomnych, znajdują tam swoje miejsce?
Zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze uzupełnię wypowiedź pana profesora, no bo Ostoja Owsiany, który był jednym z założycieli przecież Konfederacji Polski Niepodległej, tworząc te struktury, opierał się na doświadczeniach konspiracyjnego Wojska Polskiego i nawet w nazewnictwie poszczególnych rejonów, poszczególnych oddziałów odnosił się do tamtego nazewnictwa i całą tą sieć konspiracyjną właśnie tworzył, wykorzystując swoje doświadczenie w KWP. Natomiast jeżeli chodzi o tą prasę podziemną, to są dwa, myślę, takie ważne aspekty. Pierwszy aspekt to jest taki, dowiedzieliśmy się już po 1989 roku, że no niektóre wydawnictwa podziemne, które wydawały nam się niezwykle wiarygodne i edytowały dobre książki, które kształtowały naszą wiedzę o historii, to były w rękach ubeckich, tak? No jedno z najbardziej znanych. Dobrze, nie wiem, czy dobrze pamiętam, to chyba Rytm był, tak? Czy nie? Rytm właśnie. No więc trudno, żeby te wydawnictwa propagowały wiedzę o podziemiu, powojennym podziemiu, ziemiu zbrojnym, antykomunistycznym. Jedna z pierwszych książek, którą ja drukowałam w 80 roku, wtedy jeszcze byłam członkiem Ruchu Młodej Polski, drukowałam to ze starszymi kolegami, studentami, ja wtedy jeszcze byłam uczennicą w redakcji Bratniaka, to był raport Szechtera. No jeżeli my takie rzeczy wydawaliśmy, to nie mogliśmy jednocześnie pisać po prostu o tych, których Szechter mordował. I rzeczywiście był Nie było. Wyszło w ramach taka broszurka była Winna Tropia AK, to raz, i w Londynie Rzęczykowski wydał Genezę Winu, taką książkę, ale to się bardziej odnosiło do tej sfery ideowej, do czego Win został powołany. Wtedy jeszcze przecież nie do walki zbrojnej, to jakby naturalnie Win przeszedł na pozycję walki zbrojnej w sposób naturalny, ze względu na to, że inaczej nie można było. Tej walki zbrojnej nie opisywano. I proszę Państwa, ja chodziłam do szkoły, przez 2 lata byłam relegowana ze szkoły w Gdańsku, chodziłam do szkoły do sióstr zakonnych w Pobiedziskach Zgromadzenia Sacré-Cœur i tam nie cierpieliśmy na fałszowanie historii. Miałam cudowną nauczycielkę. Siostry zakonne były wspaniałe, pozwalały nam uczyć się prawdziwej historii. Mieliśmy przedwojenną bibliotekę w szkole, z której czerpaliśmy. Siostry pozwoliły mi na to, żebym w 3 klasie liceum wygłosiła prelekcję o Katyniu do uczennic. W oparciu była taka książka w podziemiu. Nie było żadnych z tym przeszkód i moja cudowna nauczycielka od historii nie mówiła nam o podziemiu zbrojnym, ponieważ takiej wiedzy po prostu nie posiadała. Ja wiem, z czego ona się przygotowywała do lekcji, ponieważ nam też te książki dawała, choćby do matury się przygotowywała. To była książka już wspomnianej nieszczęsnej Kersenowej, Łatyńskiego książka, do której ja potem też korzystałam, jak się przygotowałam do egzaminów na studiach na historii na KUL-u. I dzisiaj przygotowując się do tego panelu, zajrzałam do tego, do Kersenowej też zajrzałam, zaraz o tym powiem, i do tego Łatyńskiego, który nam się wydawał no, taką kopalnią wiedzy o tej walce głównie politycznej w latach 40., o tym rozbijaniu opozycji, o więzieniach, okazało się, że Łatyński pisał wprost, stawiał znak równości, tak jak Kersenowa dokładnie, a potem jeszcze okazało się, że była jeszcze jedna książka, to on głównie o dwudziestoleciu pisał międzywojennym, ale o okresie powojennym też Zaręby. Łatyński się powołał na Zarębę, że stawiał znak równości pomiędzy ideowością komunistów i podziemia antykomunistycznego. I jeszcze gorzej, bo jest takie zdanie wprost napisane o tym, że jedni i drudzy przeszli na pozycję okrucieństwa, takiego bandytyzmu i tak dalej. Kerstenowa o tym pisała wprost, już mówiłam o tych, ona o NSZ-ci pisała tylko jako o bandytach. Jako przykład tego bandytyzmu Łatyński podał zbrodnie w Wierzchowinach, w tej wsi, gdzie prawdopodobnie pozorowana grupa UB, o ile nie jestem aż tak wytrawnym historykiem, ale z tego, co czytałam, to nie udowodniono z żadnemu oddziałowi NSZ-u, żeby zostały tam wymordowane przez nich kobiety i dzieci, a właśnie historycy przypuszczają, że jednak to była pozorowana grupa UB. Więc taki mieliśmy dostęp do wiedzy. Bardzo ładnie o podziemiu, ale krótko, bo on sam prawdopodobnie wtedy nie miał, znaczy na pewno nie miał dokumentów, nie miał skąd czerpać wiedzy, bardzo ładnie pisał i konkretnie profesor Roszkowski, wtedy jeszcze pod pseudonimem Albert. Tak, i on właśnie tam, to jest jedyna książka, w której znalazłam, że pisze, że był oddział zapory, była piąta brygada, był ogień, to są jedne, ale oczywiście krótko o tym pisze, bo tej wiedzy nie było. O walce politycznej łatwiej było wyciągać wnioski w oparciu nawet o takie, jak gazety, jak jako źródła historyczne, te zakłamane komunistyczne, ale tu mała, ale rzetelnie i bardzo uczciwie, z pozytywnym przekazem, to rzeczywiście. Myślałam sobie potem, tak kiedyś już dawno, to nie akurat na potrzeby, już dawno myślałam o tym, dlaczego w Polsce, zdaję sobie sprawę, dlaczego podziemie nie wydawało wspomnień żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Było to dla mnie oczywiste, tak jak ja powiedziałam na początku. My nie pytaliśmy ich o to, bo oni też byli w konspiracji. Już pomijam, że byli w konspiracji solidarnościowej, znamy wiele takich przypadków, szczególnie Solidarności Walczącej, to my o tym wiemy, ale po prostu oni nie mogli mówić o tym ze względu na tych, którzy jeszcze nie byli zdekonspirowani, nie ujawniać po prostu tej ich walki, nie ujawniać wiedzy konspiracyjnej. To było oczywiste dla mnie, żeby tu nie mówić, no bo jeszcze bezpieka mogła też z nich to wyciągnąć, ale dlaczego takie książki nie wychodziły, zastanawiam się, w Londynie, w Paryżu. Zastanawiam, przecież tam no, było też kilkoro znaczących żołnierzy podziemia, którym udało się przedostać na zachód. Był przecież Władysław Czermiński, wcześniej dowódca jednego z batalionów 27. Dywizji Piechoty Wołyńskiej Armii Krajowej, po wojnie żołnierz wyklęty, który uciekł. Był Zygmunt Błażejewicz, Zygmunt, dowódca jednego ze szwadronów 5. Wileńskiej Brygady, potem na Białostoczyźnie. Dlaczego? Poznałam go już na rajdzie upaszkowym, który Piotr zainicjował, niemiecki rajd szlakiem 5. Brygady. On był wspaniałym mówcą, on potrafił pięknie opowiadać, no, aż dziwne po prostu, że nikt nie sięgnął do tego, żeby te ich opowieści wykorzystać i wydać tam na Zachodzie. No ale potem pomyślałam, skoro Marek Łatyński był szefem Radia Wolna Europa w końcu lat 80., no to widocznie miejsca dla takich ludzi w tamtej tej publicystyce po prostu nie było. Nie było i myślę, że rzeczywiście tu był ogromny deficyt, ale chyba zamierzony. Tak mi się wydaje.
Pani poseł, a Solidarność, lata 80. i Solidarność. Czy w tym olbrzymim ruchu, który mieści właściwie wszystkie nurty ideowe, mamy też taki wyrazisty nurt, który by się odwoływał do powojennego podziemia?
Myślę, że przede wszystkim właśnie ci, którzy zorganizowali się jakoś po 89 roku. Tu myślę o Związku Byłych Więźniów Politycznych okresu stalinowskiego i innych grupach osób, które podchodziły także bardziej naukowo i starały się dokumentować tamten okres, takich jak Basia Otwinowska, na przykład, czy Tadeusz Kostewicz. Po prostu były to nieduże grupy osób, które starały się swoją aktywność ukierunkować na dokumentację tamtego okresu. Na ile było ich niewielu i na ile przeważające były problemy bieżące, którymi się zajmowały związki zawodowe w tamtym okresie i dziś też, to po prostu to powoduje, że mamy tak mały dostęp do wiedzy i tak niewielu zdążyło przekazać swoją historię, zanim po prostu odeszli na wieczną wartę. To jest wielkie zobowiązanie dla nas, żeby odszukiwać te ślady, które jeszcze zostały, bo ludzi nie zostało już wielu, ale zostały ślady, zostały dokumenty, pamięć rodzinna, zapiski jakieś, do których można dojść i które warto, żeby pojawiły się w sferze szeroko rozumianej kultury. Myślę tu o filmach, wystawach, literaturze, której brakuje. Po prostu mamy ogromny wyłom, jeśli chodzi o pamięć historyczną naszego narodu. Po prostu tego brakuje i to jest wielkie zadanie. Także dla IPN-u, który bardzo długo przecież nie mógł powstać w ogóle, bo była blokada, jeśli chodzi o utworzenie tego rodzaju instytucji. Ale pomysł sam, że można co roku ograniczać budżet IPN-u, żeby nie mógł podejmować właśnie takich działań, no to jest coś bardzo wymownego i trzeba, póki są jakiekolwiek środki, to starać się być tu aktywnym i prowadzić tę działalność taką odskrobującą to, co się stało. Jeżeli można było po tylu wiekach odnaleźć Troję, to teraz jest to też poważne zadanie, żeby odnaleźć pamięć o naszych bohaterach, którzy niestety nie mogli dożyć okresu, w którym będzie można oddać im żywym cześć. Dziękuję.
Jeszcze pan profesor ad vocem i zwrócimy się do sali.
Tylko jedno zdanie chciałbym dodać. Przy Centrali Solidarności w Gdańsku powstało Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju, którego naprawdę trzeba docenić, bo ono działało nawet później, wiele lat już po wprowadzeniu stanu wojennego konspiracyjną prowadziło także działalność, ale tam skupiło się bardzo wielu różnych działaczy, weteranów z różnych środowisk.
Na Mazowszu też i w innych regionach także były właśnie grupy kombatantów. Po prostu Powstanie Solidarności dało szansę bardzo różnym grupom o różnych zainteresowaniach, żeby mogły wreszcie zaistnieć i działać samodzielnie. I taką bardzo istotną grupą to byli kombatanci.
I założycielem był Antoni Heda-Szary, był właśnie tego koła kombatantów Solidarności.
Szanowni Państwo, zostały nam raptem 3 minuty, więc jeszcze poprosimy o krótkie głosy z sali, dlatego że za chwilę Rodziny Wyklęte, Przeżycia Rodzin Żołnierzy Podziemia, panel prowadzony przez Stanisława Pożeńskiego.
Jeśli można, szanowni państwo, nie 3 minuty, tylko 13, bo dorzucam 10. Mogę jako organizator. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za taką osobistą perspektywę. No ale zabrakło mi pewnej rzeczy, bardzo istotnej. 3 zdania, szanowni państwo. Znaczy, po roku 45 komuniści przez dziesiątki lat zbudowali potężną machinę propagandową, która miała niszczyć legendę i pamięć o żołnierzach podziemia niepodległościowego. Pan profesor tylko delikatnie o tym wspomniał. Ale szanowni państwo, już w latach 40. w prasie pojawiają się napastliwe, szkalujące artykuły dotyczące podziemia niepodległościowego. Już są nazywani mordercami, rabunkowa działalność, bandyci. Pierwsza duża akcja nazwijmy ją dyfamacyjna, skierowana przeciwko żołnierzom podziemia niepodległościowego, to jest rok 1959. To jest 15-lecie powołania do życia MO i SB, czy UB. I wtedy przez całą Polskę przetacza się zmasowana akcja upamiętnień tak zwanych utrwalaczy władzy ludowej. Powstają tablice, pierwsze pomniki, wokół tego zaczyna się tworzyć akcje no, upamiętniające tych właśnie bandytów z UB. Kolejna rocznica, oni będą to robić, szanowni państwo, co pięć lat. W 64 kolejna fala, w 69 25-lecie kolejna fala idzie przez Polskę. W 74, nieprawda, że następuje jakieś zelżenie tej polityki, w 74 roku na 30-lecie PRL i powstanie milicji i UBSB, cała Polska zostaje zalana imprezami ku czci utrwalaczy władzy ludowej. Ostatnie takie duże obchody, które śledziłem w mediach komunistycznych, to jest rok 1984. W 89 jesienią już nie. Tak? I druga rzecz, szanowni państwo, to jest w sferze publicznej. Do dzisiaj gdzieniegdzie te upamiętnienia jeszcze stoją, te bałwany bolszewickie. Druga rzecz, pan profesor tylko wspomniał, proszę państwa, kinematografia PRL-owska nastawiona na tą tematykę. Ja nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, ale w PRL-u powstał film o ogniu, o Łupaszce, o Warszycu, o innych dowódcach podziemia niepodległościowego. Komuniści takie filmy robili. Oczywiście przedstawiali ich jako bandytów, ale takie filmy były. Szanowni państwo, pierwszy film propagandowy skierowany przeciwko podziemiu, który w ogóle gdzieś tam sobie wynalazłem, to jest początek lat 50. Taka praca dyplomowa młodych studentów szkoły filmowej w Łodzi. W pogoni za bandą. Jest taki film, to jest apologia Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który ściga żołnierzy podziemia niepodległościowego. Ostatni z takich obrzydliwych, paskudnych filmów to jest Znikąd donikąd. Paskudny paszkwil na podziemie niepodległościowe. I teraz będę, szanowni państwo, trochę przewrotny. To już będę kończył. Ja nie miałem takiego szczęścia jak państwo, żeby spotkać się z żołnierzami wyklętymi. Nie miałem nikogo w rodzinie, w moim otoczeniu nikogo takiego nie było. Ale jako nastolatek w latach 80. dużo na ten temat już wiedziałem. A wiecie państwo skąd? A chociażby z takich publikacji jak KD-111, Front bez okopów, taka książka wydana pod koniec lat 60., pisana z pozycji uboskich, walk z 5. Wileńską Brygadą na Pomorzu Gdańskim. I szanowni państwo, w mojej miejscowości była biblioteka gminna. Były tam i dzieci z Bullerbyn i różne inne zacne dzieła, ale była cała część poświęcona II wojnie światowej i okresowi powojennemu. I tam te książki stały. Ja je przynosiłem, dziadek, ciotka, babcia. Była glosa do tego, wyjaśnienie, że tutaj mamy odwrócenie, że to jest propaganda, ale te wydarzenia opisane miały rzeczywiście miejsce. Tak to było. Więc przepraszam, że to tak powiem, ale komuniści pisali o tym, tylko trzeba było to przecedzić i wyciągnąć z tego to, co można było wyciągnąć pozytywnego. I tak ja poznawałem działalność podziemia niepodległościowego. Dziadek nam tłumaczył, ciotka tłumaczyła nam, babcia opowiadała, tam wujek, który był w pierwszej dywizji pancernej, pamiętam, oglądałem z nim taki film, proszę państwa, jedyny film w ogóle o pierwszej dywizji pancernej generała Maczka, zrobiony jest w PRL-u i nazywa się Daleka jest droga. Straszny paszkwil na korpus oficerski pierwszej dywizji pancernej generała Maczka. Ale ja z moim wujkiem, który był u Maczka, oglądałem ten film jako szczeniak i I on mi wszystko dokładnie opowiedział. I wiedziałem, że to nieprawda, co tam piszą, opowiadają i tak. Więc tego elementu, szanowni państwo, tak, że komuniści sami dbali o tą pamięć i nie wiedzieli, że to się obraca przeciwko nim. To się obraca przeciwko nim, bo my jako młodzi chłopcy chodziliśmy po tych miejscach z tą wiedzą już uzbrojeni w domu, że to tak wcale nie wyglądało. Przepraszam, dodałem trochę minut, ale chciałem tu się z państwem się podzielić.
Mogę,
dziękuję.
Mogę dodać? Mogę coś powiedzieć?
To ja bym może tylko uzupełnił, rzeczywiście ta propaganda była nad wyraz rozwinięta. Żółty tygrys, ta seria, film, Sztylet Burego, pamiętam, taki tygrysek. To wszystko było. Ale proszę państwa, Ewunia powiedziała jaka była rola kombatantów podziemia niepodległościowego po wojnie w latach 80. Oni po prostu nas uczyli, jak konspirować. Ja pamiętam spotkanie z Wojtkiem Ziembińskim na Żoliborzu. Przyjechałem z moim przyjacielem świętej pamięci Darkiem Stolarskim.
Panie dyrektorze, w skrócie, mamy sześć minut, a ludzie z sali.
Trzy sekundy, proszę państwa. I na spotkanie z Wojtkiem, a tak widzimy, że on tak nie podchodzi coś do nas, nie? No ale wreszcie podszedł i co było pierwszą rzeczą, jaką powiedział? A jak wyście się ubrali? Wszyscy was widzą, a my w krótkie spodenki, luzaki. Was ma być nie widać. I to było to. A żeby już obiecuję, ostatnie zdanie. Proszę państwa, dlaczego my tą walkę przegrywaliśmy w tamtych czasach? Skoro Stefan Michnik był współpracownikiem Radia Wolna Europa, kiedy był na Zachodzie, to jak myśmy mogli tą wygrać? Kiedy cały czas mówiono, że to byli bandyci, to byli bandyci, to byli bandyci. A to bandyci mówili o polskich patriotach, że są bandytami. Także to niestety.
Ja muszę powiedzieć jedno zdanie. Pamiętacie państwo, w Kolportażu było bardzo poczytne, wydawane w ogromnej ilości taka gazeta PWA, Przegląd Wiadomości Agencyjnych, pewnie każdy miał w ręku. I kiedyś mój mąż, to był tam 80, nie wiem, 7 rok, mówi do mnie tak, słuchaj, w każdym numerze są informacje, co się wydarzyło w Izraelu. W każdym. I potem zaczęliśmy to sprawdzać i tak było rzeczywiście. W każdym numerze było co na froncie, co w Izraelu i tak dalej. No to co jest nawiązanie do tego, co powiedział Jacek teraz o Szechterze.
Dobrze, prosimy głosy z sali.
Jerzy Dobrowolski. W stanie wojennym byłem drukarzem i wydawcą. Pani Ania powiedziała mnie o tym, że część wydawnictw, wydawców było związane z Ubecją. Jak ja drukowałem, współpracowałem z Nową, z Przedświtem, z KPN-em. Byłem jednym z pierwszych, co drukował dla KPN-u. Gazetę Polską, książki z Michałem Janiszewskim. Pan Jacek dobrze zna. Ewa też mnie bardzo dobrze zna. Niestety, w tych naszych wydawnictwach nie było żadnych Ubeków, jak pani to mówi. Mogli się zdarzać. Mówi pani o Żydach. Dlaczego? Ja miałem zlecenie od Anatola Lawiny, żebym ja tygodnik Mazowsze już w nakład robił 50 tysięcy. Ja mówię, dobrze, ale skąd? Udało się z Kwidzynia przynieść jeden transport dzięki wojskowi, później drugi transport. Wojsko nam dużo pomagało, a to zrobili, że my z Ubekami współpracujemy. To nie była prawda. To było tak, że myśmy musieli dużo sami, kombinowaliśmy. Farby dostawałem od Jerzego Popiełuszki. Tam organizowaliśmy transport. Jerzy dzwonił, Julek przyjeżdżaj, masz farby, drukarki i małe fotografie, tam były paczki odznaczone, które były dla podziemia, a które szły do kościoła jako dary. Ewa wie, jakie miałem duże magazyny, jakie duże składy miałem. Także wie pani, to była naprawdę ciężka praca. A jeszcze muszę pani powiedzieć, że kiersztę nową mam w domu. Ja mam duże archiwum tego, co ja drukowałem. I jeszcze na koniec było, co Michał przyjechał i żeby robić przedruki Rzeczpospolita Polska, która przychodziła z Londynu, do ambasady, z ambasady przychodziło do mnie, ja robiłem oryginalny przedruk. A dlaczego było? Dlatego, że Blumstein. Byli niektórych wydawnictwach byli, no po prostu nasi koledzy, no Żydzi. Dlatego oni do PWU wkładali swoje informacje. I jestem święcie przekonany, że i Krzysztof Król też tam wsadzał. No nic, dziękuję bardzo, ale pan Jacek mnie zna.
Ja absolutnie, tak, ja się z panem zgadzam, ale Ania o czym innym mówiła. Nie że podziemie było zinfiltrowane, drukarskie podziemie było zinfiltrowane. Po prostu były pewne punktowe miejsca, gdzie chodziło o to, żeby wyciągać po pierwsze pieniądze i tylko i mieć, ustalić Dobrze. Kontrolę kanałów przerzutowych do kraju i na terenie
Ostatni
kraju.
Ostatni głos z sali.
Dzień dobry. Ja na dwa słowa już przepraszam, ale w 2000 roku miałam zaszczyt poznać panią Zofię Korbońską. Mam pytanie, czy małżeństwo Korbońskich nie byli żołnierze wyklęci, ale byli działacze Polskiego Państwa Podziemnego, kierownictwa walki cywilnej, którzy uciekali z Polski po przejęciu PSL-u przez komunistów. Pani Zofia z rozpaczą stwierdzała, że nikt w ogóle w Polsce nie wie o tym, że było coś takiego jak Polskie Państwo Podziemne. Moje doświadczenie na przykład z historii otwarcia muzeum w Markowej, gdzie pan prezydent Duda powiedział, że przecież nie było Polskiego Państwa w tym czasie, kiedy był Holokaust. I ja sobie pozwoliłam do niego zadzwonić i powiedzieć, było. Było państwo podziemne, które wydawało odezwy w sprawie Holokaustu, które informowało świat o Holokauście. I ci ludzie są w Polsce kompletnie nieznani. Oni też są wyklęci. Cała historia ich prześladowań to jest osobny rozdział. I ja uważam, że do tematu Polskiego Państwa Podziemnego, jego struktur, jego dokonań, jego etosu. Trzeba wreszcie się tym zająć, bo Korboński napisał bardzo wiele publikacji, które nawet fundacja, którą miałam zaszczyt zakładać razem z panią Zofią imienia Stefana Korbońskiego, ma prawa autorskie. Trzeba to wydawać. Kilka rzeczy wydaliśmy, ale ostatni moment, żeby o tych sprawach po prostu uczyć. Wszystko jedno jak pion edukacyjny IPN-u musi to zrobić, bo tu jest mowa o poszczególnych osobach i to jest dobrze, tak trzeba, ale o pewnych strukturach, które komuniści zamilczeli, zasypali tym, o czym pan prezes mówił, tą propagandą. Słucham? To ja już...
Szanowni Państwo. Musimy kończyć.
Już jestem poza nawiasem, to o czymś może nie wiem, ale w szkołach
Korbońskiego IPN wydawał. Wystawy o Polskim Państwie Podziemnym, publikacje o Polskim Państwie Podziemnym w IPN-ie się ukazują. My na tym kongresie także pokazujemy to, że jeden z głównych nurtów podziemia powojennego wyrasta właśnie z Polskiego Państwa Podziemnego, z Armii Krajowej, ale teraz musimy kończyć. Pani Ewa Tomaszewska, pani Anna Kołakowska, Wiesław Jan Wysocki, Jacek Pawłowicz.